Masz pomoc. Miniony tydzień był wspaniałym tygodniem z dziećmi. Przed tym tygodniem kilka osób powiedziało do mnie: mam trochę czasu w tym tygodniu i chciałbym pomóc. W czym mogę pomóc? I rzeczywiście, mieliśmy pewne konkretne zadania, które im wymieniłem. Ale powiedziałem też: po prostu przyjdź. Nie wiem o wszystkich rzeczach, w których będziemy potrzebować pomocy, ale jestem pewien, że w tym tygodniu będziemy jej potrzebować. I te osoby przyszły i pomagały w sposób, którego nie mogliśmy przewidzieć. Dziś rano, gdy kontynuujemy rozważania nad 14 rozdziałem Ewangelii Jana, chciałbym, abyśmy pomyśleli o tej idei pomocy. Przeczytamy dziś rano, że Pan dał nam pomoc jako wierzącym. Pytanie brzmi: czy wiesz, że ta pomoc jest dostępna? Czy wiesz, jak korzystać z tej pomocy? I chyba najważniejsze pytanie: czy naprawdę wierzysz w pomoc, którą Bóg ci dał?
To właśnie chcę dziś rano rozważyć, więc jeśli masz Biblię, proszę, otwórz ją razem ze mną na 14 rozdziale Ewangelii Jana. Przez ostatnie kilka tygodni przyglądaliśmy się tak zwanej mowie pożegnalnej w Ewangelii Jana. Są to nauki, które Jezus przekazał swoim uczniom podczas ostatniej wieczerzy w noc poprzedzającą Jego ukrzyżowanie. Dwa tygodnie temu rozważaliśmy 13 rozdział Ewangelii Jana, gdzie Jezus umył uczniom nogi i nauczał ich o miłości i służbie. W zeszłym tygodniu, w 14 rozdziale, Jezus mówił uczniom o nadziei nieba i o tym, że On jest drogą do nieba, co prowadzi nas do wersetu 15. 15. Jeśli mnie miłujecie, będziecie przestrzegać moich przykazań. W 13 rozdziale Ewangelii Jana Jezus pokazał przykład swojej miłości do uczniów, gdy umywał im nogi, a teraz mówi o ich miłości do Niego, że kochają Go przez posłuszeństwo Jego nauczaniu.
To nie jest jednak próba wzbudzenia poczucia winy przez Jezusa, raczej Jezus po prostu stwierdza fakty. Wzbudzanie poczucia winy byłoby jak mąż mówiący do żony: jeśli naprawdę mnie kochasz, to kupisz mi ten nowy telewizor. To jest poczucie winy. To jest manipulacja. To nie to, co Jezus robi tutaj. On po prostu stwierdza fakt. Jeśli ktoś go kocha, będzie mu posłuszny. To tak, jakby powiedzieć: jeśli jesteś głodny, zjesz. Jeśli jesteś spragniony, napijesz się. Nie ma tu poczucia winy. To po prostu fakt. To samo mówi w wersetach 21-24. Pozwólcie, że tam przeskoczę.
21. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie umiłowany przez mojego Ojca i ja też będę go miłował i objawię mu siebie. 22. Rzekł do niego Judasz, nie Iskariota: Panie, jak to się stanie, że objawisz nam siebie, a nie światu? 23. Jezus mu odpowiedział: jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo i Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. 24. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje moich słów, a słowo, które słyszycie, nie jest moje, lecz Ojca, który mnie posłał. To ta sama myśl, co w wersecie 15. Kto zachowuje Jego przykazania, kocha Jezusa, a Jezus objawi mu siebie. Kto nie zachowuje Jego przykazań, oczywiście nie jest Jego uczniem i nie kocha Jezusa.
Kiedy byłem młodszym wierzącym, przechodziłem kryzys duchowy dotyczący miłości Boga. Jezus powiedział, że największym przykazaniem jest: będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego swego serca, z całej swojej duszy i z całego swojego umysłu. A więc według Jezusa największym ze wszystkich przykazań jest to, abyśmy kochali Boga całym sobą, wszystkim, co mamy. Ale pytaniem, które ciągle sobie zadawałem, było:
Czy ja naprawdę to robię? Czy rzeczywiście kocham Boga? Przejrzałem więc wszystkie fragmenty Nowego Testamentu, które mówią o miłości do Boga. Zebrałem je wszystkie w jednym dokumencie. Sprawdziłem też, co znaczy słowo miłość w języku greckim, w którym napisany jest Nowy Testament. Starałem się zrozumieć, jak to słowo było używane w różnych kontekstach. Chciałem się dowiedzieć, co to naprawdę znaczy kochać Boga.
Ponieważ w moim umyśle łączyłem głównie miłość do Boga z emocjami. Mam emocje jak wszyscy, ale nie jestem osobą, która płacze 5 razy dziennie. Gdy myślałem o miłości do Boga, miałem przed oczami kogoś bardzo emocjonalnego, kto zaczyna płakać za każdym razem, gdy pomyśli o Bożej miłości. A wiedziałem, że nie jestem do końca taki jak ta osoba. Zastanawiałem się więc, czy naprawdę kocham Boga, ale gdy zacząłem czytać wiele fragmentów Pisma o miłowaniu Boga, byłem zaskoczony tym, co odkryłem. Bo okazało się, że jednym z głównych sposobów miłości do Boga po prostu jest zachowywanie Jego przykazań. Pierwszy list Jana, rozdział 5, mówi to bardzo jasno. Na tym polega miłość do Boga, że zachowujemy Jego przykazania. To trochę jak pętla. Kochamy Boga, zachowując Jego przykazania? A jakie są Jego przykazania? Kochać Go. Jak mam Go kochać? Przestrzegając właśnie tego przykazania.
Ale oczywiście, największe przykazanie nie jest jedynym przykazaniem. Biblia jest pełna nakazów i nauk o tym, jak naśladować Chrystusa w naszym codziennym życiu. W Biblii jest wiele wersetów, które mówią nam, jak prowadzić życie podobające się Bogu. I takie powinno być nasze nastawienie, gdy jesteśmy posłuszni Bogu. Nasze nastawienie nie powinno być takie. No cóż, nie chcę tego robić, ale Bóg mówi, że muszę. Muszę być posłuszny Jego przykazaniom. To nie jest radosne posłuszeństwo. To posłuszeństwo pozbawione radości. To nie jest właściwy obraz posłuszeństwa w Biblii, ani właściwe spojrzenie na Boże przykazania. Boże przykazania są po to, aby nam pomóc, aby nas prowadzić, aby prowadzić nas do prawdziwego życia, jakie Bóg dla nas zamierzył.
Życie chrześcijańskie polega na radosnym posłuszeństwie. Kochasz Jezusa, będąc posłusznym Jego przykazaniom, ponieważ rozumiesz, że Boża droga jest dla Ciebie najlepszą drogą do życia, tak aby Twoja radość była pełna. Jak powiedział pewien autor, prawdziwa miłość objawia się w chętnym posłuszeństwie. Więc gdy Jezus mówi, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich będziecie przestrzegać, to nie jest gra na poczuciu winy. To po prostu fakt. Ale w wersecie 24 powiedział także, kto mnie nie miłuje, ten nie przestrzega słów moich. Jego słowa są tutaj również pobudką. Zobacz, możesz mówić wszystkim, że kochasz Boga, ale nie przestrzegasz żadnego z Jego przykazań, nie chodzisz Jego drogami. To, co Jezus tutaj mówi, to to, że bez względu na to, co myślisz, w rzeczywistości nie kochasz Boga. Oczywiście Jezus mówi tu ogólnie. Jako wierzący zdarzają się nam chwile nieposłuszeństwa wobec Boga i wtedy musimy się opamiętać i naśladować Jezusa. Takie momenty się zdarzają. Nie sądzę, by o tym właśnie mówił tutaj Jezus.
On mówi o kimś, kto żyje po swojemu, kto kieruje się własnymi zasadami, kto robi to, co chce, nawet jeśli jest to sprzeczne z Bożymi przykazaniami. Taka osoba, jak mówi Jezus, nie kocha mnie. Taka osoba nie ma społeczności z Bogiem, niezależnie od tego, ile razy mówi innym ludziom, że kocha Boga, ile razy mówi to sobie samej. Prawdziwa miłość objawia się w chętnym posłuszeństwie. Czy żyjesz dla Boga, to po tym poznasz, czy naprawdę kochasz Boga. Teraz możesz powiedzieć, chcę to robić, chcę być posłuszny Jezusowi, chcę zachowywać Jego przykazania, Chcę żyć dla Niego, ale jestem słaby. Chcę to robić. Po prostu nie jestem pewien, czy potrafię. Czy mogę prosić o pomoc? Werset 16 przynosi nam dobrą wiadomość. Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela wam da, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.
Pamiętaj o kontekście. Jezus właśnie powiedział uczniom, że ich opuści. Pójdzie na krzyż, aby umrzeć za nasze grzechy. Zostanie pogrzebany, ale zmartwychwstanie i odejdzie, aby być z Bogiem Ojcem. A więc opuszczał uczniów, ale mówi im: nie martwcie się, dam wam innego pomocnika. Jezus był ich pomocnikiem, teraz pośle im innego. Greckie słowo użyte tutaj to parakletos. Niektórzy tłumaczą to jako doradca, pocieszyciel lub orędownik. Główna myśl tego słowa to przyjść z pomocą, stanąć po czyjejś stronie, aby pomóc. Kim jest ten pomocnik? Werset 17, Duch Prawdy. Jezus mówi o Duchu Świętym. Biblia uczy nas, że istnieje jeden Bóg. I ten jeden Bóg objawia się w trzech osobach. Bóg Ojciec, Jezus Syn i Duch Święty. Ta Trójca nie jest trzema bogami. Raczej są jednym Bogiem, istniejącym w trzech osobach. Wszyscy są Bogiem, są jednością w istocie i substancji. Ale są odrębni od siebie.
A więc Jezus jest Bogiem, ale Jezus nie jest Duchem Świętym, ani Bogiem Ojcem. Duch Święty jest Bogiem, ale Duch Święty nie jest Jezusem, ani Bogiem Ojcem. Jak powiedziałem, są odrębnymi osobami. Wykonują różne zadania, co widzimy w Biblii. W Dziejach Apostolskich widzimy wiele przykładów działania Ducha Świętego. W pierwszym liście do Koryntian znajdujemy obszerne wyjaśnienia dotyczące darów Ducha Świętego. W liście do Galatów dowiadujemy się więcej o owocach Ducha, ale Ewangelia Jana 14:17 daje nam prawdopodobnie najwięcej teologii dotyczącej Ducha Świętego. Nawet te dwa wersety, 16 i 17, mówią nam bardzo dużo o Duchu Świętym. Gdybyśmy mieli tylko te dwa wersety, wiedzielibyśmy już dużo o Duchu Świętym. Czego więc możemy się dowiedzieć? Po pierwsze, masz pomocnika. Pierwszą rzeczą, którą Jezus mówił tutaj o Duchu Świętym, jest to, że On jest twoim pomocnikiem. On staje przy tobie. To jest tak prosta prawda, ale myślę, że łatwo o niej czasem zapominamy.
Kilka tygodni temu miałem w głowie natłok różnych spraw. Zmartwienia, troski, problemy. I czułem, jak mnie one przygniatają. Myślałem o nich, martwiłem się nimi. Próbowałem znaleźć rozwiązania, ale nic z tego nie działało, nic z tego nie pomagało. W końcu po zdecydowanie zbyt długim czasie poprosiłem o pomoc Ducha Świętego. To nie była długa modlitwa. Po prostu powiedziałem: pomóż mi. I w momencie, gdy się tak pomodliłem, od razu poczułem się lżej. To nie znaczy, że w tej chwili wszystkie moje problemy zniknęły albo wszystko się rozwiązało. Poczułem się lżej, ponieważ zrozumiałem, że to nie wszystko zależy tylko ode mnie. Uświadomiłem sobie, że mam pomocnika. Kiedy ostatni raz prosiłeś o pomoc Ducha Świętego? Jeśli nie zapamiętasz z tego kazania niczego innego, mam nadzieję, że zapamiętasz jedną rzecz w tym tygodniu. Gdy twoje problemy będą się piętrzyć i przygniatać twoje myśli, Bóg dał ci pomoc. Jezus dał ci pomocnika, Ducha Świętego. Nie musisz próbować robić wszystkiego sam. Masz pomoc i nie musisz mieć dwugodzinnej sesji modlitewnej, aby uzyskać tę pomoc. Możesz uzyskać tę pomoc, mówiąc w modlitwie dwa jednosylabowe słowa. Pomóż mi. To wszystko. Bóg dał ci Ducha Świętego, aby ci pomagał. Druga rzecz, którą widzimy w tym tekście, dwa, masz nadzieję. Jezus mówi, że Duch Święty, pomocnik,
będzie z tobą na zawsze. Przed dniem Pięćdziesiątnicy Duch Święty już działał. Widzimy to w Biblii, ale po Pięćdziesiątnicy Duch Święty zamieszkał w wierzących na zawsze. To nie jest pomoc tymczasowa. To pomoc stała. Ta pomoc nie pojawia się i znika. Nie. Możesz polegać na pomocy Ducha na zawsze. W pierwszym rozdziale listu do Efezjan czytamy, że kiedy stajemy się wierzącymi, otrzymujemy Ducha Świętego, zostajemy opieczętowani Duchem Świętym. On zamieszkuje w naszym życiu i pomaga nam prowadzić życie, do którego Bóg nas powołał. Kroczenie w Duchu to sposób opisywania naszego codziennego życia w wierze.
Więc nie musisz przechodzić przez to życie sam.
Nie musisz się martwić, czy dziś będziesz mieć Ducha Świętego, a jutro nie. Możesz mieć nadzieję i pewność, że pomocnik jest z tobą na zawsze. 18 werset. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. 19. Jeszcze trochę, a świat już mnie nie zobaczy. Lecz wy mnie zobaczycie. Ponieważ ja żyję i wy będziecie żyć. 20. W tym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie, a ja w was. Jezus mówi uczniom, że odchodzi, ale podkreśla, że nie zostawi ich samych. Mówi, przyjdę do was. Niektórzy uważają, że tutaj mówi o przyjściu Ducha Świętego, tak jak wspomniał kilka wersetów wcześniej. Ale najprawdopodobniej chodzi tutaj o nadchodzące zmartwychwstanie. Już więcej nie ukaże się światu tak, jak w tym momencie, ale kiedy zmartwychwstał, ukazał się swoim uczniom i tym, którzy za nim szli.
On również mówi o nadziei zmartwychwstania.
Jezus mówi im, ponieważ ja żyję i wy będziecie żyć. W końcu w pełni zrozumieją, że Jezus jest Bogiem w ciele, że Ojciec jest w nim i że On mieszka w swoich uczniach. Zmartwychwstanie zmieniło wszystko. Jestem pewien, że uczniowie byli smutni, kiedy Jezus mówił im, że odchodzi. Bez wątpienia byli smutni, gdy patrzyli, jak jest ukrzyżowany na krzyżu. Ale kiedy odkryli, że powstał z grobu, żałoba przemieniła się w taniec, smutek zamienił się w radość. Nasz Bóg nie umarł, On żyje, dlatego my zostaliśmy ożywieni w Chrystusie. Jak mówi stara pieśń, bo On żyje. Mogę zmierzyć się z jutrem, bo On żyje, wszelki strach znika, bo wiem, że On trzyma przyszłość, a życie jest warte, by je przeżyć, tylko dlatego, że On żyje. Przeczytaliśmy już wersety 21-24. Przejdźmy więc do 25.
25. To wam powiedziałem, przebywając z wami. 26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Jezus mówi do uczniów, mówię wam to wszystko teraz, ale nie zapamiętacie, ani nie zrozumiecie wszystkiego w tej chwili. Ale Duch Święty nauczy was tego wszystkiego i przypomni wam wszystko, co powiedziałem. Po trzecie, masz przewodnictwo. Znowu Duch Święty jest określany jako nasz pomocnik. Duch Święty pomaga ci w wierze. Jak? On cię uczy. Pomaga ci poznawać duchowe prawdy i pomaga ci je zapamiętywać. Czy zdarzyło ci się kiedyś czytać Biblię i utknąć, bo czegoś nie rozumiałeś? Albo próbowałeś sobie przypomnieć jakiś konkretny werset, ale nie mogłeś go sobie przypomnieć? Teraz... Dzisiaj łatwo jest nam wyciągnąć telefon i znaleźć informacje, których chcemy lub których nie możemy sobie przypomnieć. Internet to zasób, którego możemy użyć, aby znaleźć odpowiedzi na niektóre pytania. Oczywiście, uczniowie nie mieli wtedy takiego narzędzia. I choć dobrze jest pamiętać o tym narzędziu, czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, pomodliłeś i poprosiłeś Ducha Świętego, aby pomógł ci zrozumieć? Czy zatrzymałeś się i pomodliłeś, prosząc Ducha Świętego, aby pomógł ci zapamiętać konkretne wersety biblijne? Pamiętam, gdy byłem młodszy, poszedłem do mojego pastora po radę i dał mi naprawdę dobrą radę. Na końcu zapytałem go, skąd wiesz te wszystkie rzeczy?
Skąd wiedziałeś, co powiedzieć? Skąd wiedziałeś, którym wersetem biblijnym mnie zachęcić? Odpowiedział, że przez cały czas, gdy rozmawialiśmy, modlił się, aby Duch Święty dał mu słowa do powiedzenia i modlił się, aby Duch Święty poprowadził go do odpowiedniego wersetu biblijnego, którym miał się podzielić.
Pomocnik jest dla ciebie. Czy zwracasz się do niego o pomoc podczas duchowych rozmów? Czy prosisz go o pomoc, gdy czytasz swoją Biblię? On tam jest i chce ci pomóc. Jeszcze jedna uwaga do wersetu 26. Gdy Jezus mówi o Duchu Świętym, używa zaimka On, a nie to. Ważne jest, aby pamiętać, że Duch Święty jest osobą w Trójcy Świętej. Duch Święty nie jest tajemniczą siłą, jak w filmie Gwiezdne Wojny. On jest osobą.
Często mówimy o relacji z Bogiem albo z Jezusem, ale mamy także relacje z Duchem Świętym. Widzimy w Biblii, że Duch Święty ma uczucia. Może się smucić, ma wolę. Duch Święty nie jest rzeczą ani niezwykłą mocą. On jest osobą. On idzie obok ciebie. I jest, aby ci pomagać na twojej drodze wiary. 27. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie tak jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka.
Czwarty punkt, na który chcę zwrócić uwagę w tym tekście, to 4. Masz pokój. Jezus daje nam nadprzyrodzony pokój w Nim. To nie jest pokój, który może dać ten świat. Możesz mieć wszystkie pieniądze świata i nadal czuć pustkę. Możesz być najpiękniejszą osobą na świecie i wciąż odczuwać niepokój. Możesz mieć całą władzę świata i nadal czuć się niepewnie. Ponieważ świat nie może dać ci duchowego pokoju, który daje Jezus. Świat nie może dać ci pokoju z Bogiem. A to właśnie za pokojem z Bogiem tęsknią wszystkie nasze serca. Jezus daje ci pokój przewyższający wszystko. Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Innymi słowy, to pokój, który nie ma sensu dla świata. Świat się zastanawia. Jak możesz mieć pokój, kiedy jesteś chory? Jak możesz mieć pokój, kiedy tracisz pracę? Jak możesz mieć pokój, kiedy zmagasz się ze znalezieniem pracy? Jak możesz mieć pokój, kiedy twoja przyszłość jest niepewna?
Odpowiedź brzmi, ponieważ masz nadprzyrodzony pokój, który pochodzi od Jezusa Chrystusa. Masz pokój z Bogiem, dlatego możesz mieć pokój podczas burz życiowych. Jezus mówi do ciebie, nie bój się, nie martw się, ponieważ masz pokój z nieba. 28. Usłyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę do was. Gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. 29. A teraz powiedziałem wam, zanim to się stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli. Jezus kontynuuje rozmowę o swojej relacji z Bogiem Ojcem i mówi coś w wersecie 28, co niektórym ludziom w historii sprawiało trudność, że Ojciec jest większy od Niego. Czy to znaczy, że Jezus jest czymś w rodzaju niższej wersji Boga? Jeśli wyrwiesz ten werset z kontekstu, ktoś mógłby próbować tak twierdzić.
Ale w kontekście 14 rozdziału Ewangelii Jana, Jezus dużo mówił o swojej relacji z Bogiem Ojcem, o ich wzajemnym zamieszkiwaniu i tak dalej. Więc co Jezus miał na myśli?
Wiemy, że gdy Jezus przyszedł na ziemię, ogołocił samego siebie i stał się jak sługa, jak czytamy w 2 rozdziale listu do Filipian. Przez pewien czas Jezus był wystawiony na świat pełen bólu, śmierci i cierpienia. Bóg Ojciec nie był. Bóg Ojciec nie ogołocił się z niczego. On nadal panował w niebie. Dlatego Jezus mówi uczniom, że powinni się cieszyć, że On wraca do Ojca. Jezus wraca do chwały. Jest też pewien sens,
w którym Ojciec zawsze jest większy od swojego Syna. Niezależnie od tego, czy chodzi o przywództwo,
czy o autorytet, to zawsze będzie obecne. Więc kiedy Jezus mówi, że Ojciec jest większy, nie mówi, że Ojciec jest bardziej Bogiem niż On sam, lecz tylko to, że mają różne role. To, że mój syn jest moim synem, nie oznacza, że jest mniej człowiekiem niż ja. Oboje jesteśmy tak samo ludźmi. To tylko znaczy, że nasze role są różne. Ostatnie wersety.
30. Już nie będę z wami wiele rozmawiał, bo nadchodzi władca tego świata. On nie ma nade mną żadnej władzy. 31. Ale spełniam to, co Ojciec mi nakazał, aby świat się dowiedział, że miłuję Ojca. Wstańcie, chodźmy stąd. Te wersety mają natychmiastowe zastosowanie w tym sensie, że Judasz zaraz zdradzi Jezusa. Nie mogą więc już długo rozmawiać, bo zaraz rozpoczną się wydarzenia związane z ukrzyżowaniem. Ale Jezus mówi im, że nawet jeśli pójdzie na krzyż, wszystko jest wciąż pod kontrolą. Jest plan. Życie Jezusa nie zostało mu odebrane. To nie tak, że gdy poszedł na krzyż, szatan zwyciężał, a Bóg przegrywał. Tak nie było. Jezus mówi, że szatan nie ma nad nim żadnej władzy. Diabeł nie może zmusić Jezusa do niczego. Jezus poszedł na krzyż tak, jak Bóg mu nakazał, aby świat poznał Jego miłość. Jezus poszedł na krzyż ze względu na radość, która była przed Nim.
W rozdziale 10 Ewangelii Jana Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. Nikt nie odbiera mi go, lecz ja sam od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znowu odzyskać. Życie Jezusa nie zostało mu odebrane. Nie, on położył swoje życie. Dlaczego? Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Zasłużyliśmy na śmierć za nasze grzechy, ale Jezus na krzyżu dobrowolnie wziął karę na siebie. Zamiast tego, żebyś ty poniósł Boży gniew za grzech, Jezus przyjął to na siebie na krzyżu. W 53 rozdziale Izajasza czytamy, że Pan włożył na Niego winy nas wszystkich i zrobił to z miłości, tak jak powiedział swoim uczniom: odszedł, ale wrócił, zmartwychwstał, a po swoim zmartwychwstaniu znów odszedł do nieba, ale obiecał nam również, że powróci. Dopóki tego nie zrobi, posłał ci pomoc, nie zostawił cię samego.
On posłał ci pomocnika. I dzięki temu masz pomoc, masz nadzieję, masz prowadzenie i masz pokój.